Tomasz nie śpiał przed mikrofonem w Radiu Lublin. Czas na świąteczne wydanie Studia Wschodniego. A dziś naszym gościem jest pani doktor Anna Barzanowa z Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałbym dziś porozmawiać o sprawie, która też już w mediach zaczyna być coraz bardziej obecna, sprawie związanej oczywiście z wojną, z sytuacją na Ukrainie. Sprawie też, która bez wątpienia ma i będzie miała ogromny wpływ na życie pewnie każdego z nas. Chodzi mi o rolnictwo na Ukrainie. Kampania siewna 2022 roku jest najtrudniejszą w dziejach niepodległej Ukrainy. Pisze pani doktor w swoim komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej. Przyczyna oczywiście jest znana i oczywista, ale właśnie zanim porozmawiamy o tych problemach i spróbujemy je wyjaśnić, właśnie z jakimi problemami zmierzają się dziś i będą musieli mierzyć rolnicy w Ukrainie, to chciałbym zacząć od pewnego wyjaśnienia, czym właściwie rolnictwo dla Ukrainy jest, dla gospodarki tego kraju.
W ostatnich latach ukraińskie rolnictwo odnotowuje coraz lepsze wyniki. I w poprzednim roku, w 2021, udział rolnictwa w PKB państwa był najwyższy spośród wszystkich sektorów gospodarki i wyniósł około 10%. De facto to jest kilkakrotnie więcej niż ten wskaźnik jest kilkakrotnie większy niż w państwach będących największymi producentami rolnymi w Europie. Poza tym sektor ten zapewnia zatrudnianie 14% ludności Ukrainy, pracującej oczywiście ludności. Warto również podkreślić, że produkty rolno-spożywcze mają największy udział w całkowitym eksporcie Ukrainy, czyli około 41%. I zapewniają dochody walutowe w wysokości 28 miliardów do budżetu państwa. I właśnie dlatego wznowienie eksportu produktów rolnych jest niesamowicie ważne dla Ukrainy.
Ogromna część ukraińskiej gospodarki. Do tych liczb można by dodać jeszcze, że uprawiana jest prawie połowa terytorium Ukrainy właśnie.
Tak, uprawniana jest terytorium około 28 milionów hektarów gruntów. To jest prawie połowa terytorium państwa. Jest to rzeczywiście bardzo, bardzo duży obszar. Dla porównania, w Polsce uprawniane ziemie stanowią 35% kraju.
I z tego też względu Ukraina wielokrotnie jest nazywana i postrzegana jako spichlerz Europy.
Tak, tak. Ilość uprawnianej ziemi zależy, wiadomo, od jakości głębi i klimatu. I najmniej terenów takich rolnych znajduje się w zachodniej części kraju i w północnej. Natomiast najwięcej w pasie czarnoziemiów, który ciągnie się od obwodu tarnopolskiego przez centralną część Ukrainy, aż do granic wschodnich. I na ponad połowie tych terytorium rolnych uprawiane są zboże i rośliny bobowate. Przede wszystkim wśród zboż to kukurydza, pszenica, jaczmień. Na drugim miejscu znajdują się rośliny przemysłowe. Są to rośliny, kultury oleiste i burzaki cukrowe. Następnie idą warzywa i bulwy i następnie już rośliny na pasze i karmy. No i pod względem wielkości zbiorów na południowo-wschodniej Ukrainie uprawniają przede wszystkim pszenicę, w centralnej części kukurydzę i na zachodzie przeważnie ziemniaki.
To oczywiście też jest związane, z jednej strony, tak jak pani doktor powiedziała, korzystne warunki glebowe, dobra ziemia, żyzna, z drugiej strony też warunki klimatyczne, które sprzyjają właśnie w tamtych częściach Ukrainy, sprzyjają długim okresom wegetacyjnym.
Tak. I właśnie z tym związane jest to, że Ukraina znajduje się w pierwszej piątce głównych eksporterów rolnych na świecie. Zajmuje Ukraina piąte miejsce w eksporcie pszenicy, czwarte kukurydzy, trzecie jaczmienia i na pierwszym miejscu znajduje się w eksporcie oleju słonecznikowego.
Mówimy tutaj o światowym tak, eksporcie.
To o też światowym eksporcie.
Pokazuje skalę znaczenia rolnictwa ukraińskiego nie tylko dla gospodarki jakby na rynku wewnętrznym, ale też ogromną skalę na rynku, mówiąc wprost, światowym.
Tak. Ukraina jest jednym z największych gwarantów światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Jeżeli spojrzymy na historię, to 20 lat temu ukraińskie państwo karmiło około 40 milionów ludzi na świecie. Nie licząc, wiadomo, Ukraińców. Natomiast w ostatnich latach eksportowanie produktów rolnych pozwalało na wyżywienie około 400 milionów ludzi na świecie, nie licząc mieszkańców Ukrainy. I ciekawe, że obowiązująca przed wojną strategia rozwoju rolnego Ukrainy do 2030 roku przewidywała dostarczanie żywności już milionu ludzi na świecie.
No to skoro też już to padło, bo dziś mamy taki graniczny moment, czyli wybuch wojny 24 lutego, atak wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy, zmienił oczywiście całe funkcjonowanie państwa ukraińskiego, ale też w ogromnym stopniu wpłynął na właśnie na te rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy. Z danych, które też pani przywołuje w tym komentarzu wspomnianym dla Instytutu Europy Środkowej, pisze pani też o tym, że te konsekwencje już widać, mówiąc wprost, bo to zmniejszenie powierzchni zasiewów. Co się zmieniło? Co wojna konkretnie zmieniła przez te kilkadziesiąt już dni działań wojennych?
Biorąc pod uwagę trwającą wojnę i wymuszone przez nią zmniejszenie areału, jak pan powiedział, zasiewów, nie można w chwili obecnej powiedzieć, jakie będą płony w roku bieżącym, tak? Jednak ukraiński rząd, jak też ukraińscy rolnicy nie prognozują deficytu, niedoboru żywności w państwie. Twierdzą, że wewnętrzne zapotrzebowanie na prawie wszystkie rodzaje upraw zostanie zaspokojone. Czym oni to tłumaczą? Przede wszystkim tym, że część już powierzchni została zasiana i taka spora część, de facto połowa powierzchni została zasiana uprawami ozimymi jeszcze jesienią poprzedniego roku. Przede wszystkim jest to pszenica, rzepak, jęczmień i te ozimy oni dość dobrze przezimowały. Jeżeli chodzi o pozostałą część Ukrainy, pan słusznie powiedział, że terytorium zasiewu skróciło się na 25-30% i na chwilę obecną już zaczęto siewy w 21 obwodzie Ukrainy z 25 i warto podkreślić, że mimo trwającej wojny i wszystkich problemów infrastrukturalnych, takich jak zniszczenie mostów, dróg, techniki, szybkość zasiewu nie została zmniejszona, a nawet jeżeli porównać z poprzednim rokiem, na chwilę obecną, zasiane zostało już 10% więcej terenów niż w poprzednim roku.
Czyli taka mobilizacja nastąpiła.
Wiadomo, że i również pogoda temu sprzyja, ponieważ jest cieplej niż w poprzednim roku. No i wiadomo, jest mobilizacja i rolników, i farmerów, rolników, i również społeczeństwa, i również państwo, które do tego również bardzo, bardzo pomaga.
Ale jeśli ta powierzchnia zasiewów jest zmniejszona, te 25-30%, czy należy się spodziewać, że jakieś to negatywne konsekwencje dla Ukrainy i odbiorców tych płodów rolnych będzie to miało? Patrząc też na te deklaracje władz, widzimy, one uspokajają, że jest zabezpieczenie, jeśli chodzi o rolnictwo, o płody rolne. tylko pytanie, czy rzeczywiście tak będzie, bo ja znowu sięgnę jeszcze do komentarza, w którym pani pisze, że wojna doprowadzi do katastrofy, która dotknie zarówno lokalne rolnictwo, jak i światowy rynek rolny. Dlatego znaczenie tegorocznej kampanii siewnej mierzy się nie tylko w kategoriach urodzaj, cena, zysk, ale także w perspektywie dalszego istnienia państwa ukraińskiego i bezpieczeństwa żywnościowego świata.
Tak, no to ten komentarz był napisany już tydzień temu, jeżeli to się nie mylę. I wiadomo, że ta sytuacja jest bardzo dynamiczna,
zmienia się
bardzo dynamiczna. I wiadomo, że władze ukraińskie zaspokajają, że problemu z żywnością nie będzie. Głównie czym oni i rolnicy również to tłumaczą, że jeżeli na chwilę obecną eksport de facto został zablokowany, to ta żywność, która została niesprzedana na rynki zagraniczne, ona pozostała w państwie.
Bo to dzisiaj też się zmienia o tyle, że dziś priorytetem jest zabezpieczenie tych wewnętrznych dostaw żywnościowych, prawda? No dziś siłą rzeczy Ukraina i państwo ukraińskie muszą zmieniać swoje te priorytety w tym zakresie.
Tak. I tutaj warto wspomnieć, że Ukraina eksportowała około 70-80% całej żywności, którą ona produkowała. Czyli jeżeli ta żywność nie zostanie sprzedana, a część jeszcze nie została sprzedana z poprzedniego urodzaju, to ta żywność pozostaje na Ukrainie. A to znaczy, że Ukraina będzie miała produkty dla wyżywienia na około 2-3 lat. No przynajmniej nam tak mówią rolnicy, ale i
no ale też te twarde dane o tym świadczą, że rzeczywiście ten taki uspokajający, jak rozumiem, ton przedstawicieli państwa znajduje uzasadnienie.
Tak. Natomiast jeżeli mówimy już o innych państwach, których może dotknąć, a już szczerze mówiąc, dotykają konsekwencje, dotyka sytuację nie tylko na Ukrainie, ale również w Rosji. W Rosji w jakim sensie, że i Rosja, i Ukraina były głównymi eksporterami zbóż i żywności, przede wszystkim zbóż na świecie. I de facto wymuszona gwałtowna redukcja eksportu produktów rolnych z tych dwóch państw doprowadzi do wzrostu cen żywności na całym świecie, co może doprowadzić do głodu w miejscowościach, gdzie do najbiedniejszych miejscowości i już w chwili obecnej, według ostatnich danych, 27 milionów ludzi w Afryce Północnej niedługo doświadczą głodu. To jest takie ostatnie dane, które przytaczają media.
Ja jeszcze chciałbym zapytać o to, bo scharakteryzowała pani doktor tą specyfikę rolnictwa ukraińskiego w podziale na poszczególne produkty, ale też samo rolnictwo to też możemy też podzielić na gospodarstwa mniejsze i większe. To też jest funkcjonowanie dużych firm, które funkcjonują na obszarze Ukrainy, zajmują się produkcją rolną. To są wręcz takie agroholdingi, o których się mówi. Może nie ma tam tak, nie są to takie branże zmonopolizowane jak w innych sektorach gospodarki ukraińskiej, gdzie rzeczywiście te oligarchowie mają przeogromny wpływ na poszczególne gałęzie swoich tych sektorach. Natomiast w tym obszarze rolnictwa też funkcjonuje no co najmniej kilka dużych firm, które zajmują się rolnictwem. Jak one odnajdują się w tej rzeczywistości wojennej? Czy wojna ma wpływ na funkcjonowanie tych ogromnych przedsiębiorstw rolnych?
Tak, jest sporo takich przedsiębiorstw, różnej wielkości oczywiście i każdy z nich znajduje się w chwili obecnej w innej sytuacji, w zależności od tego, gdzie położone są pole tych agroholdingów. Najgorsze sytuacje są agroholdingi, które znajdują się na terenie po prostu walk po prostu wojskowych i przykładowo, gdzie 90% tych agroholdingów jest w chwili obecnej ostrzelowane i to znaczy, żadna oprawa nie jest tam po prostu możliwa. Z drugiej strony są agroholdingi, które dość dobrze sobie radzą, nawet jeżeli częściowo ich terytorie są o chwili obecnej niedostępny, ale ponieważ oni są dość duże i mają tereny w różnych częściach i w różnych obwodach, to te agrohęgielgi radzą sobie dość dobrze. Ale tutaj mam podkreślić, że ważną rolę teraz odgrywają brokierzy eksportowi, które de facto kupują już urodzaj, którego jeszcze nie ma, ale oni już kupują i w ten sposób zapewniają i gospodarstwa, i farmerów, i również agroholdingi pieniądzami, zasilają pieniądzami, żeby oni przetrwały ten najtrudniejszy czas, kiedy potrzebują nasion, różnych środków dla roślin i tak dalej, to akurat te brokerzy teraz pokazali siebie w takiej najlepszej strony. Wiadomo, że oni działają razem z państwem, ale kiedy to jest takie współdziałanie, to efekt jest o wiele lepszy niż samodzielne działanie.
To w takim razie, no to powiedzmy o tych najważniejszych problemach, no bo oczywiście działania wojenne, no tak jak pani powiedziała, niszczą choćby infrastrukturę. To jest też ogromne wyzwanie, jeśli chodzi o logistykę, transport płodów rolnych, ale to jest kwestia ograniczonego dostępu na przykład do paliw. Jakie są te najważniejsze problemy dziś ukraińskiego rolnictwa w obliczu wojny?
Najważniejsze problemy to oczywiście na początku szczególnie było logistyka, no i oczywiście zaopatrzenie w paliwo, nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, również technika, która została zniszczona, części zamienne tej techniki, ale szczerze mówiąc rolnicy i bardzo dobrze z tym radzą, korzystając z nasion przede wszystkim, które u nich już były, czyli nawet raczej nie chodzi o kupno, raczej o kupnie chodzi w tych obwodach zachodnich, gdzie jest to możliwe, a na pozostałym terenie państwa raczej korzystając z tego, co już jest na miejscu, bardzo pomaga państwo w zaopatrzeniu w paliwo. Sytuacja wygląda tak, że nie mają zapasów, ale ciągle jest dowóz paliwa. No i z tym może również do tej kwestii przejdziemy, w jaki sposób zmieniła się struktura siewów.
I o tym właśnie będziemy też dziś rozmawiać, ale to w drugiej części naszej rozmowy. Ja przypomnę, dziś naszym gościem jest dr Anna Barzenowa z Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.